Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A my, drodzy Państwo, wracamy do Poranka Wnet. Już teraz jest z nami pierwszy zapowiadany gość, Tomasz Grzywaczewski, korespondent wojenny, pisarz, podróżnik, także korespondent m.in. Radia Wnet w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Ale dzisiaj nie w Stanach Zjednoczonych, a na Ukrainie. Nie wiem, Tomku, czy możesz zdradzić, gdzie jesteś, po co pojechałeś na Ukrainę, ale od razu też kolejne pytanie. Podsumujmy proszę, jak obecnie wygląda sytuacja na froncie.
Tak jak najbardziej mogę zdradzić, ja w tym momencie jestem pod Charkowem, także na wschodniej Ukrainie. Podróżuję tutaj wspólnie z Piotrem Kaszuwarą, który jest dziennikarzem, ale też prowadzi fundację pomocową charytatywną Przyszłość dla Ukrainy. I tym razem przyjechał do tego kraju jako Święty Mikołaj, wioząc prezenty świąteczne zamiast bomb dla dzieci z różnych rejonów Ukrainy. My naszą podróż zaczęliśmy na zachodzie, na Wołyniu. Wczoraj i przedwczoraj byliśmy w Kijowie. W nocy dotarliśmy właśnie do Charkowa i przez najbliższe dni będziemy zarówno w rejonie tego miasta, ale również na Donbasie, dostarczając te podarunki dla dzieci w różnych miejscach, często na prowincji, gdzieś w wioskach, też również do dzieci, które nie mają rodziców, które mieszkają w sierocińcach, albo do dzieci, które straciły rodziców na wojnie. Tak jak powiedziałem, Piotrek chce im przywieźć prezenty zamiast bomb, chce im przywieźć uśmiechy zamiast płaczu, no bo trzeba pamiętać, że przecież cały czas na Ukrainie Ukraina walczy z brutalną rosyjską agresją. I niestety mamy 31 grudnia, także jest to taki dzień, który zdecydowanie skłania do podsumowań ostatniego roku. No i ten miniony rok nie był z punktu widzenia Ukrainy dobry. Właściwie przez całe 12 miesięcy wojska ukraińskie znajdowały się w defensywie, a z kolei nacierające oddziały rosyjskie robiły wprawdzie niewielkie, ale systematyczne postępy niemalże na wszystkich odcinkach linii frontu, przede wszystkim właśnie w obwodzie donieckim. Tutaj pewnego rodzaju sukcesem strony armii ukraińskiej była niespodziewana ofensywa w rejonie kurskim, czyli w tym rejonie przygranicznym Rosji z Ukrainą. Tam rzeczywiście wojskom ukraińskim w sierpniu tego roku udało się zająć pewną część terytorium i utrzymać się na terytorium Federacji Rosyjskiej pomimo zaciekłych kontrataków rosyjskich oraz wojsk północno-koreańskich, które zaczęły brać udział w tej wojnie. Natomiast jednak patrząc całościowo na to, co dzieje się na linii frontu, to rzeczywiście sytuacja nie jest dla Ukrainy korzystna. Co więcej, ja tutaj rozmawiając z mieszkańcami Ukrainy, odnoszę wrażenie, że postępuje społeczne zmęczenie trwającym konfliktem i narasta pewnego rodzaju przekonanie o tym, że konieczne będzie podjęcie pewnych rozmów pokojowych. Co więcej, myślę, że coraz więcej mieszkańców Ukrainy zdaje sobie sprawę, że niestety odzyskanie kontroli nad wszystkimi okupowanymi przez Rosję terytoriami, wyzwolenie wszystkich tych terenów staje się coraz mniej realne. Że w tym momencie takim scenariuszem prawdopodobnym jest to, że przynajmniej część terenów okupowanych pozostanie pod kontrolą rosyjską. Ale tak jak wspomniałem, również narasta takie pewne przekonanie, że konieczne będą rozmowy pokojowe. Drugim problemem jest to, że na Ukrainę powróciły stare demony korupcji. O tym też mówi się tutaj bardzo dużo, że to jest ten systemowy problem, którego Ukrainie nie udało się przezwyciężyć. To oczywiście jednak nie zmienia faktu, że cały czas armia ukraińska, żołnierze ukraińscy walczą z ogromnym poświęceniem, bojąc się przed wojskami rosyjskimi. Jeżeli chodzi o sytuację w ciągu ostatnich kilku dni poza linią frontu, to tutaj było dosyć spokojnie, powiedziałbym aż zbyt spokojnie. My prawie nie słyszeliśmy alarmów przeciwlotniczych. Nie doszło też do żadnych dużych uderzeń rosyjskich rakietowych, czy też z wykorzystaniem dronów kamikadze, a to zawsze wzbudza pewien niepokój, że Rosjanie przygotowują się do masowego ataku powietrznego, że gromadzą siły, gromadzą środki i dzisiaj w nocy lub jutro mogą właśnie dokonać takich potężnych uderzeń. Rosjanie lubią też uderzać właśnie w trakcie różnego rodzaju świąt, w trakcie różnego rodzaju rocznic. Przypomnijmy, że taki ostatni duży atak miał miejsce tydzień temu w Wigilię. No, to pokazuje tym bardziej to barbarzyństwo i brutalność Rosjan, którzy w żaden sposób nie chcą uszanować ani świąt chrześcijańskich, ani różnego innego rodzaju wydarzeń. Wprost przeciwnie, chcą, atakując w tego typu dni, właśnie jak Wigilia, podkreślić, że mogą wszystko, że z nikim i z niczym się nie liczą. Także dzisiaj tutaj, tej nadchodzącej sylwestrowej nocy, spodziewane są ataki rakietowe. Czy tak się wydarzy? No, o tym przekonamy się w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.
I zaraz jeszcze powiemy o możliwych scenariuszach zakończenia tej wojny na Ukrainie. Wczoraj prezydent USA Joe Biden ogłosił na taki wielki pakiet pomocowy, to łącznie 2,5 miliarda dolarów, ale w ten sposób wyczerpał też część środków przeznaczonych przez Kongres na wsparcie dla Ukrainy. No i wszyscy czekamy na to, co stanie się pod rządami prezydenta Donalda Trumpa. Jaki w swojej opinii tutaj jest najbardziej prawdopodobny scenariusz?
Wszystko wskazuje na to, że administracja Donalda Trumpa będzie oczywiście dążyła do pewnego rodzaju porozumienia pokojowego zawieszenia broni, które zapewne będzie obejmowało, tak jak wspomniałem wcześniej, utrzymanie przez Rosjan okupacji na dotychczas zajętych terenach, chociaż oczywiście będzie to okupacja nielegalna. Natomiast jednocześnie wiele wskazuje na to, że administracja Donalda Trumpa będzie chciała w bardzo dużym, szerokim stopniu dozbrajać Ukrainę. Nie jest również wykluczone, że Waszyngton będzie naciskał na stolice europejskie, żeby europejscy sojusznicy NATO skierowali na Ukrainę kontyngent sił pokojowych, takich sił rozjemczych, które miałyby stanowić najmocniejszą gwarancję bezpieczeństwa, że to ewentualne porozumienie pokojowe zostanie rzeczywiście uszanowane. Wszyscy zdają sobie sprawę, że nie można liczyć na prawdomówność Rosjan, że wszelkie porozumienia pokojowe podpisywane przez Rosjan są warte mniej niż kartka papieru, na których je zapisano. Przerabialiśmy to już wielokrotnie w historii. Ostatni raz w roku 2015, kiedy przecież podpisano porozumienia mińskie, które następnie zostały brutalnie pogwałcone przez Rosję w 2022 roku. I tutaj też chciałbym podkreślić, że na Ukrainie to nie jest tak, że Trump wzbudza tylko lęki i obawy. Wprost przeciwnie, z moich rozmów wynika, że wielu Ukraińców patrzy z pewną nadzieją na administrację Donalda Trumpa, jako człowieka, który jednak jest politykiem bardzo stanowczym, bardzo zdecydowanym, który rozumie znaczenie siły w relacjach międzynarodowych, a jednocześnie wielu Ukraińców odnosi wrażenie, że wyczerpała się pewnego rodzaju formuła wsparcia ze strony administracji Joe Bidena. Ta strategia Bidena, która miała zakładać powolne wykrwawianie Rosjan, okazała się finalnie nieskuteczna. Ona doprowadziła faktycznie do wykrwawienia, ale przede wszystkim narodu ukraińskiego. A zatem Trump tutaj może wnieść pewną nową dynamikę. Zresztą też myślę, że grono osób, które on mianował w swojej administracji, jak chociażby generał Kellogg, który będzie specjalnym wysłannikiem do spraw Ukrainy, czy Elbridge Colby, który został ostatnio mianowany na wicesekretarza stanu w Departamencie Obrony, w Departamencie Obrony Narodowej w Pentagonie, to są politycy, którzy myślą w bardzo realistycznych kategoriach, ale to też nie są politycy, liderzy, którzy nigdy nie mówili o tym, że Ukrainę należy porzucić, tylko raczej, że należy właśnie po pierwsze zmusić Europę do większego zaangażowania, ale jednocześnie należy Ukrainę uzbrajać, przy tym prowadząc do zakończenia tego konfliktu. Także ja myślę, że taki scenariusz w przyszłym roku właśnie rozmów pokojowych zakończonych pewnego rodzaju porozumieniem z mocnymi gwarancjami dostarczenia uzbrojenia na Ukrainę jest realne. Czy jest tutaj perspektywa wejścia wojsk takich rozjemczych, pokojowych? To w tym momencie bardzo jest trudno przewidzieć. Trudno jest również przewidzieć, na ile Rosja będzie skłonna takie negocjacje podjąć. No i oczywiście pytanie, czy nawet takie mocne dozbrojanie Ukrainy zabezpieczy ten kraj przed kolejną agresją rosyjską w najbliższych latach, ponieważ w mojej ocenie cele strategiczne Rosji nie uległy zmianie. Rosja chce podporządkować sobie całą Ukrainę, a w dalszym kroku podporządkować sobie w Europę Środkową. Zamienić wschodnią flankę NATO, w tym Polskę, w strefę taką buforową pomiędzy NATO. Te mają służyć różnego, również różnego rodzaju działania takie hybrydowe, destabilizujące, prowadzone przez Rosję, no właśnie na obszarze państw natowskich, w tym przede wszystkim wschodniej flanki, jak chociażby uszkodzenia podmorskich kabli na Bałtyku. Natomiast, jak mówię, dużo wskazuje na to, wracając do sytuacji na Ukrainie, że zbliżamy się do pewnego rodzaju rozmów pokojowych, ale też przed nimi na pewno Rosjanie będą chcieli wypracować sobie jak najlepszą pozycję, zajmując jak najwięcej terytorium. Także w tym krótkim okresie czasu myślę, że możemy spodziewać się intensyfikacji walk, które, jak mówię, codziennie pochłaniają życie dziesiątek, czasami setek żołnierzy. Tutaj my w tym momencie trudno jest szacować straty po stronie ukraińskiej. Te dane podawane ostatnio przez prezydenta Zełenskiego, tam mówił o kilkudziesięciu tysiącach, są zupełnie niewiarygodne. Myślę, że bliższe prawdy są szacunki wskazujące, że po stronie ukraińskiej mogło polec od 100 do 150 tysięcy żołnierzy. Tak, że mówimy o bardzo dużych liczbach, a do tego dochodzą przecież ranni. Do tego dochodzą również jeńcy wojenni. Ja przedwczoraj w Kijowie miałem okazję obserwować demonstrację rodzin ukraińskich żołnierzy znajdujących się w rosyjskiej niewoli. Na Placu Sofijskim w centrum Kijowa zebrały się setki żon, matek, sióstr, córek, synów, dzieci, żołnierzy, którzy znajdują się w rosyjskiej niewoli. Oni domagali się przyspieszenia rozmów o ich uwolnieniu. Faktycznie wczoraj w ramach wymiany jeńców zwolniono ponad 180 żołnierzy, ale to jest ciągle niewielka część z tych jeńców wojennych, którzy przetrzymywani są w strasznych warunkach, którzy są torturowani. Ja chociażby rozmawiałem z jednym z żołnierzy, który niedawno został, on też był na tej demonstracji, został niedawno zwolniony w ramach wymiany jeńców. On opowiadał o tym, jak był przez Rosjan narażony prądem elektrycznym. Z informacji przekazanych mi przez jedną z organizatorek tego spotkania, tej demonstracji wynika, że w tym momencie w rosyjskiej niewoli przebywa około 8 tysięcy jeńców z bardzo różnych oddziałów. Ich rodziny nie mają z nimi kontaktu od miesięcy, a czasami od lat. Ta moja rozmówczyni powiedziała, że ona od ponad 2,5 roku nie ma żadnego kontaktu ze swoim synem. A z kolei żona tego żołnierza podarowała mi taką własnoręcznie wykonaną bombkę świąteczną z napisem, więc to jest po angielsku, oczywiście przetłumaczę: najlepszym prezentem jest wolność i wszystko. I tutaj też takie zdanie parafrazujące piosenkę Mariah Carey: wszystko, czego chcę na święta, to wymiana jeńców wojennych. To myślę po to, żeby mój mąż mógł wrócić do domu.
Bardzo dziękuję, Tomku, za przybliżenie sytuacji na Ukrainie. To jeszcze króciutko spójrzmy na Bałtyk. Ty wspomniałeś o tym uszkodzeniu kabli przez Rosję. No to Bałtyk jest teraz takim szczególnym, można powiedzieć, korytarzem transportu ropy. Mamy infrastrukturę krytyczną i pytanie, jak w twojej opinii tutaj no ta obecność, czy zwiększenie obecności NATO właśnie w tym miejscu, w regionie, czy ono doprowadzi, czy może doprowadzić do konfrontacji z Rosją, czy możemy spodziewać się licznych rosyjskich prowokacji w najbliższym czasie i czy jesteśmy na nie przygotowani?
Nie ulega żadnej wątpliwości, że Rosjanie będą kontynuowali destabilizowanie sytuacji na Bałtyku, a to z prostej przyczyny. Akcesja Szwecji i Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego spowodowała, że Bałtyk stał się niemalże morzem wewnętrznym NATO. To drastycznie pogarsza sytuację strategiczną Rosji w regionie, stąd też te próby rozchuśtania sytuacji. Natomiast ja myślę, że my musimy zdawać sobie sprawę, że szczególnie pod rządami prezydenta Trumpa geopolityczny środek ciężkości NATO będzie przesuwał się z zachodu, przede wszystkim z Niemiec, właśnie na wschodnią flankę. To jest dla Polski ogromna historyczna szansa, którą my możemy wykorzystać, stając się liderem tego nowego serca NATO, ale właśnie robiąc to wspólnie z innymi państwami regionu, państwami bałtyckimi. Myślę tylko nie tylko o Litwie, Łotwie i Estonii, ale tymi państwami, które są tutaj w basenie Morza Bałtyckiego. Są też konieczność ścisłej współpracy również z państwami skandynawskimi, ze Szwecją, z Finlandią, z Danią. My wspólnie mamy potencjał, żeby naprawdę zamienić Bałtyk w wewnętrzne natowskie morze i tym samym ogromnie ograniczyć możliwość działania wspierania Rosji. Do tego jednak potrzebna jest, jest silna marynarka wojenna. Polska powinna przyspieszyć proces wzmacniania się marynarki wojennej, która przez wiele lat była... była zaniedbywana, która była traktowana tak po macoszemu, no to również jakby pociąga za sobą konieczność silniejszej współpracy właśnie pomiędzy tymi państwami, które wymieniłem. My razem mamy szansę, jak powiedziałem, stać się nowym punktem geopolitycznej ciężkości w Europie. To my jesteśmy teraz liderem regionu, a Donald Trump będzie, myślę, takiemu nowemu układowi sprzyjał, biorąc po pierwsze jego daleko posunięty sceptycyzm wobec Niemiec, ale też doskonałe zrozumienie, że w tym momencie Europa Zachodnia nie jest chętna brać na siebie odpowiedzialność za europejskie bezpieczeństwo. Taką rolę może przyjąć na siebie Polska, mogą ją przyjąć państwa skandynawskie. Także ja bym powiedział, że jesteśmy w tym momencie o krok od nowego otwarcia, od wielkiej historycznej szansy dla Polski. Pytanie, czy będziemy ją w stanie wykorzystać. Żeby to zrobić, musimy na siebie przyjąć odpowiedzialność między innymi za bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim.
Powiedział Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dokumentalista, korespondent wojenny, autor wielu książek, m.in. Granice marzeń o państwach nieuznawanych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę Państwu dobrego dnia, no i przede wszystkim udanego, fantastycznego Sylwestra.
I od nas również takie życzenia, Tomku, dla Ciebie. 7:30 na zegarach, to teraz, drodzy Państwo, no właśnie, sylwestrowo, może już nie kolęda, a bardziej w takim klimacie imprezowym, a kiedy ja sobie myślę o imprezie, to na kilka chwil może zamknijmy oczy, przenieśmy się gdzieś może do nieopodal rzeki Menam, do Zatoki Tajlandzkiej, bo akurat Bangkok kojarzy mi się z takim miejscem, w którym na pewno można dobrze się zabawić, jest dużo dobrej muzyki, dobrego jedzenia, no to posłuchajmy.